Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Czasami piszecie komentarze, żebym opowiedział wam o tajemniczych, niewyjaśnionych zaginięciach w Tatrach, których podobno jest bardzo dużo. I postanowiłem przyjrzeć się temu tematowi, bo widzę często artykuły w internecie, które właśnie bazują na tym, że w Tatrach bardzo często giną ludzie, po których no po prostu nie ma żadnego śladu, i zauważyłem, że często są tam opowiadane historie na przykład Loli Hirsch, której szczątki zostały odnalezione w 1957 roku, a więc już ponad 60 lat temu, a mimo to cały czas jest jej historia przytaczana jako taka tajemnicza, niewyjaśniona. Tworzone są różne teorie, że być może uciekła za granicę, być może popełniła samobójstwo wskakując do jednego z tatrzańskich jezior, więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem przyjrzeć się zaginięciom w Tatrach i mam nadzieję, że udało mi się przedstawić wszystkie te, które no nie znalazły finału, czy też pozytywnego i ten zaginiony się znalazł, czy też negatywnego i po prostu znaleziono tylko ciało albo po wielu latach tylko szczątki. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam wszystkie niewyjaśnione po dziś dzień zaginięcia w Tatrach. Określając je jako niewyjaśnione, mam na myśli osoby, które zaginęły w Tatrach i nie odszukano ich ciał, a nie ludzi, których znaleziono po wielu latach, a okoliczności ich wypadku są po prostu nieznane. Takich spraw jest dużo więcej, nagromadziło się wokół nich wiele plotek i niepotwierdzonych informacji. Z tych głośniejszych dziwna była historia Karola Kozaka, który zszedł na moment ze szlaku za potrzebą i po prostu zniknął, a po wielu miesiącach odnaleziono jego ciało w pobliżu szlaku. Podobny los spotkał młodą Lolę Hirsch, która zaginęła na szlaku i na jej szczątki natrafiono niemal 30 lat później. Często przytacza się też historię Ernesta Weissa. Przypadki tych osób opisałem już w oddzielnych materiałach na kanale, do których zostawię link w opisie pod filmem. W Tatrach dochodzi do wielu tego typu zaginięć, są jednak również zastanawiające historie ludzi, którzy wyszli na szlak i nie odnaleziono ich do dnia dzisiejszego. Do pierwszego opisanego przez prasę tajemniczego zaginięcia w Tatrach doszło w 1894 roku na Giewoncie. 17 sierpnia 42-letni sędzia Władysław Białkowski podczas swojego urlopu w Zakopanem wybrał się samotnie na Giewont. Nikt więcej go nie widział. Później, analizując jego zaginięcie, ustalono, że dzień wcześniej był na imprezie. Jej uczestnicy wspominali, że podczas jednego z tańców Władysław się przewrócił. Znajomi podobno odradzali Białkowskiemu samotną wycieczkę na Giewont. Sędzia nie miał najlepszego zdrowia, miał problemy z nogami i ze wzrokiem. Doradzano mu, aby wynajął przewodnika, jednak ten uparł się na samotną wycieczkę. Widziany był przez juchasów w okolicy hali kontratowej, którzy dostrzegli go właśnie 17 sierpnia po południu wspinającego się mało uczęszczanym zboczem w kierunku Kopy Kondrackiej. Niedługo później napotkał go przewodnik prowadzący klientów, Kuba Bednarz, i opowiedział on, że Władysław kilka razy upadał, lecz był bardzo uparty. I mimo że ten namawiał go do zejścia, to Białkowski ani myślał rezygnować ze swoich planów i chwilę później zniknął we mgle, wciąż podążając w górę. Nikt później go już nie widział. Mimo poszukiwań zorganizowanych przez naczelnika gminy zakopiańskiej, nie natrafiono na żadne ślady zaginionego. Były to lata, kiedy tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe jeszcze nie istniało. Przypuszcza się, że 42-latek nie dotarł na Giewont, a spadł jedną ze stromych ścian masywu Czerwonych Wierchów. Mimo że było wtedy lato i warunki wydawały się być dobre, to gęsta mgła, problemy zdrowotne i słaba znajomość Tatr mogły doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku. Kolejny taki przypadek miał miejsce w 1908 roku. Wówczas Antoni Nowak, student z Wiednia, w środku lata opuścił schronisko nad Morskim Okiem i ruszył na tatrzańskie szlaki. W którym kierunku? Tego nie ustalono. Młody mężczyzna zniknął bez śladu. Nie posiadamy zbyt wielu informacji na temat samego Antoniego i akcji poszukiwawczej, jaką uruchomiono zaraz po jego zaginięciu. Zdarzenie miało miejsce również przed powstaniem Topru, a więc poszukiwania nie zostały opisane przez kierownika Mariusza Zaruskiego w Księdze Wypraw Ratunkowych, jak to było ze wszystkimi takimi przypadkami po 1909 roku. 13 lat później w Tatrach zaginął 17-letni Karol Kiciński. Warszawiak nie miał doświadczenia w Tatrach, a na szlak wybrał się samotnie. Zaginął 3 sierpnia i tak naprawdę to do końca nie wiemy, czy zaginął na szlaku, czy wyruszył w góry, czy po prostu udał się na spacer po Zakopanem. Mimo poszukiwań, mężczyzny nie odnaleziono. W 1928 roku w okolicach Giewontu i Czerwonych Wierchów doszło do kolejnego zaginięcia. 12 czerwca Jerzy Sokolewicz, student z Warszawy, udał się na Giewont. Według relacji innego turysty Jerzy zbiegał z Giewontu i kierował się w stronę Kopy Kondrackiej. Na szczycie Giewontu mężczyzna zostawił swoją laskę, kapelusz i bilet. Nikt więcej nie widział Sokolewicza. Mimo poszukiwań nie udało się odnaleźć żadnych śladów po turyście. Świadek opisał, że zbiegający młody mężczyzna był wysokim blondynem, co pasowało do rysopisu 24-letniego Jerzego. Już rok później, a więc w 1929 roku, miało miejsce kolejne niewyjaśnione do dziś zaginięcie. 20-letni, po raz kolejny mieszkaniec Warszawy, Tadeusz Krzemiński, 19 sierpnia wyruszył z Bukowiny w stronę czechosłowackich Tatr. Swoim znajomym oznajmił, że celem jego wycieczki będzie Gerlach i Łomnica. Mężczyzna nie wrócił z gór, a koledzy dopiero 2 tygodnie później powiadomili TOPR o zaginięciu Tadeusza. Naczelnik Józef Oppenheim rozpoczął poszukiwania od polskiej strony Tatr oraz poinformował stronę czechosłowacką o zaginięciu Tadeusza i poprosił ich o pomoc. Kilkudniowe poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Prawdopodobnie Tadeusz był w Tatrach sam i dopiero gdy ten nie wrócił z urlopu do Warszawy, no to jego znajomi poinformowali o tym fakcie ratowników. 30 lipca 1945 roku, a więc niedługo po zakończeniu II wojny światowej, nauczycielka z Łodzi, Antonina Kwiatkowska, wyszła na szlak w kierunku Kopy Kondrackiej. Tego dnia po raz ostatni widziana była przez Juchasa z hali kondratowej. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe wiele dni przeszukiwało Tatry Zachodnie, szczególnie rejon Czerwonych Wierchów, w nadziei natrafienia na jakieś ślady turystki. Niestety, żadne tropy się nie pojawiły. Podobno tą sprawą zainteresowały się wówczas służby podejrzewające, że Antonina mogła zbiec z kraju, nielegalnie przekraczając granicę. Jednak mimo śledztwa nie znaleziono żadnych informacji wskazujących na taki scenariusz. Natomiast na początku lata 1959 roku doszło do zaginięcia niemieckiego turysty z NRD, uczestnika wycieczki, która podążała Doliną Strążyską na Giewont, aby następnie wrócić do Zakopanego przez Halę Kondratową i Kuźnicę. Zaginięcie zgłosił pilot tej wycieczki, który wspomniał również o tym, że 28-letni Horst Hegenbart, zanim odłączył się od grupy, to oferował kilku kolegom odłączenie się od zespołu i ruszenie na szczyt Giewontu północną ścianą w kierunku przełęczy Szczerba. Poinformowano naczelnika TOPR o szczegółach ubioru mężczyzny i przedmiotach, jakie miał ze sobą, był to aparat fotograficzny oraz lornetka, i ratownicy jeszcze tego samego dnia rozpoczęli poszukiwania w okolicy żlebu prowadzącego na Szczerbę i w tamtym miejscu natrafili na odcisk buta, który mógł należeć do Horsta. Akcja trwała wiele dni. Ratownicy, dokładnie przeszukujący północną ścianę Giewontu, dokonali przy okazji kilku pierwszych przejść, jednak mimo swojego poświęcenia nie natrafili na żadne ślady zaginionego Niemca. Jest to jedno z najbardziej tajemniczych zaginięć w Tatrach. Choć kierunek, w którym udał się Horst, był znany, to od ponad 60 lat ciała Niemca nie odnaleziono. Co ciekawe, kolejne niewyjaśnione do dnia dzisiejszego zaginięcie miało miejsce ponownie w Tatrach Zachodnich, w okolicy Czerwonych Wierchów. 5 września 1971 roku na szlak wyszła tam 44-letnia Maria Kurzel, w niektórych źródłach jej imię jest zmienione na Teresa. Kobieta pochodząca z Warszawy wyszła w góry samotnie i po raz ostatni widziano ją w rejonie Kopy Kondrackiej. Mimo intensywnych poszukiwań nie udało się jej odnaleźć. I w związku z tą historią, jak i z wieloma innymi tego typu historiami z tamtych lat, pojawia się wątek ucieczki z kraju przez czechosłowacką granicę. Ale trzeba podkreślić, że tak jak w przypadku poprzednich zaginionych, nie udało się ustalić niczego, co by mogło wskazywać na to, że Teresa czy Maria chciała uciec za granicę. Do kolejnego zaginięcia doszło 10 lat później, 2 marca 1981 roku, W Tatrach zaginęli 20-letni studenci Piotr i Justyna. Po sesji egzaminacyjnej postanowili wyruszyć na odpoczynek w Tatry. Ostatnie informacje na ich temat podawały, że młodzi ludzie udali się w stronę Doliny Kościeliskiej, z której nie wrócili. Poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów, a historia ta wzbudziła chyba najwięcej takich rozmaitych teorii. Od wypadku w górach, przez podejrzenie ataku kłusowników, bandytów lub przemytników, których młodzi ludzie mogli nakryć na nielegalnym przemycie. Niektórzy twierdzili, że za zaginięciem mogą stać nawet służby specjalne, gdyż Piotr i Justyna angażowali się w działalność opozycyjną wobec komunistycznych władz. Chyba najbardziej nieprawdopodobną teorię przedstawiło dwóch jasnowidzów, którzy poproszeni o pomoc stwierdzili, że młodzi ludzie zostali porwani przez UFO. Do dnia dzisiejszego nie udało się ustalić, co przytrafiło się Piotrowi i Justynie. Kolejny przypadek zaginięcia turysty wydaje się mniej tajemniczy. Tragiczna historia rozpoczęła się 15 lutego 1990 roku, a więc w środku zimy, gdy grupa 5 nastolatków w wieku od 17 do 19 lat postanowiła wyruszyć na Czerwone Wierchy. Przebieg ich wycieczki nie jest do końca znany, lecz kiedy młodzi ludzie nie powrócili do domów, o zaginięciu poinformowano ratowników. Niestety na ratunek było już po prostu za późno. 17 lutego odnaleziono pod Kondracką Przełęczą ciało zaginionego Andrzeja. 20 lutego natrafiono na zwłoki Dariusza w okolicy Małołąckiej Przełęczy, a ciała Danuty i Jana wytropił pies ratowniczy dopiero 3 dni później. Natomiast nigdy nie odnaleziono szczątków ich kolegi, ostatniego z grupy, również Dariusza. Próbując zrekonstruować wydarzenia z 15 lutego, ratownicy doszli do wniosku, że młodych ludzi najprawdopodobniej zaskoczyła zamieć śnieżna, a słabo orientując się w terenie, mogli po prostu zgubić się, opaść z sił i umrzeć z wychłodzenia. Istnieją oczywiście zaginięcia osób, które po raz ostatni widziane były nie na górskim szlaku, lecz w Zakopanem lub innych okolicznych miejscowościach. Tych spraw w tym materiale nie opisywałem. Skupiłem się tylko na zaginięciach w górach. I mam tutaj na myśli m.in. sprawę Ernestyny Wieruszewskiej i Anny Semczuk, od wielu lat poszukiwanych, które po raz ostatni były widziane w Zakopanem w 1993 roku, a rok później zaginęła Litwinka Ausura Gustajte, która być może znajdowała się wówczas w Zakopanem. Wydaje mi się, że opisałem już wszystkie takie przypadki. Jeśli znacie jeszcze inne tego typu historie, to dajcie o tym znać w komentarzu. W tym materiale są historie tylko polskich turystów. Po stronie słowackiej również znam kilka takich zaginięć, które po dziś dzień są niewyjaśnione i ciał tych turystów nie odnaleziono. Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt. Co pewien czas, różnie, czasami co kilka lat, czasami co roku, ratownicy natrafiają w Tatrach na niezidentyfikowane szczątki. Raz uda się ustalić tożsamość zaginionego, a innym razem nie. Nie zawsze przeprowadzane są badania DNA i być może sprawy opisane w tym odcinku tak naprawdę są już rozwiązane, a ciała lub częściej szczątki zaginionych po wielu latach zostały odnalezione. W wielu przypadkach do tych zaginięć doszło w Tatrach Zachodnich, które są bardzo popularne pośród mało doświadczonych turystów, chcących wejść chociażby na tak popularny szczyt jak Giewont. To wszystko na dzisiaj. Jeśli ten odcinek był dla Was interesujący, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.